Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Żyjemy w takich czasach, że wielu z nas popadło w jakiś taki skrajny aktywizm, to widać także wśród liderek, liderów bardzo mocno. Swoje życie wielu z nas traktuje w kategorii takiego kolejnego zadania, które mamy do odhaczenia. Czy to jest dbanie o zdrowie, czy relaks, czy uprawianie sportu. Wszędzie są jakieś cele, wszędzie mamy jakieś wyniki. No i cele są w zasadzie czymś dobrym w biznesie. Uczymy się o tym, że warto dobrze te cele ustawiać i później je realizować, ale jak się tak temu bliżej przyjrzeć, to właśnie liderki, liderzy biegają maratony, biorą udział w różnych triatlonach, armagedonach i co tam jeszcze jest na tej liście. I oczywiście wszystko oparte jest na liczbach. Mierzymy sobie czas, tętno, ciśnienie, ilość kalorii. W każdym w zasadzie naszym takim programie zmiany mnóstwo jest takich określeń, które odnoszą się do ilości, do jakichś metryk. Chwalimy się gdzieś tam w kanałach społecznościowych, ile książek rocznie czytamy, na przykład czytam 50 książek rocznie, albo robię 10 tysięcy kroków dziennie, albo nie odpisuję na maile po 24, albo raz w miesiącu idę na randkę z żoną i tych takich celów, metryk jest całe mnóstwo. To wszystko pokazuje, jak bardzo, jeszcze raz to powiem, zadaniowo traktujemy nasze życie. Nawet jak uprawiamy sport, jest to taka czynność, aktywność, którą robimy dla zdrowia czy przyjemności, no to i tak jesteśmy mocno nastawieni na ten cel, na poprawienie swojego życiowego wyniku, czy podniesienie jakiejś tam poprzeczki, którą sobie ustawiliśmy. No w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o obecności. Będzie tak, myślę, refleksyjnie trochę, bo będziemy się zastanawiać, jak bardziej być obecnym w życiu, jak temu życiu przywrócić smak, autentyczność, jak otworzyć się na pełne doświadczenie rzeczywistości. Bardzo Cię zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak być obecnym w naszym życiu. Obecność jest czymś, czego mam wrażenie nam trochę jako liderom, menedżerom brakuje wciąż. Niby jesteśmy tu i teraz, ale jak idziemy z synem na wspólną kolację, taką jeden na jeden, to zarówno syn, jak i właśnie ja gapimy się na smartfony na przykład, albo jedziemy do pracy i stoimy w korku, już w głowie odpowiadamy na jakiegoś ważnego maila. Albo, jesteśmy w kinie i nasza głowa jest też gdzie indziej. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Piotr Fijewski, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, trener i superwizor psychoterapii treningu grupowego. Piotrze, witam cię bardzo serdecznie.
Witam cię, bardzo mi miło i witam państwa.
Ja chyba nie wspomniałem jeszcze o tym, że jesteś współzałożycielem takiego ośrodka, który się nazywa Intra. Mógłbyś parę słów o tym też powiedzieć?
Tak, to jest ośrodek z założenia, miał być psychoterapeutyczny, ale w tej chwili w dużej mierze jesteśmy ośrodkiem głównie edukacyjnym. Prowadzimy szkoły psychoterapii, szkoły trenerskie, również trenerów biznesu, ale też przyjmujemy osoby z problemami osobistymi do psychoterapii.
I tak chciałbym zacząć na początek, bo jak zagaiłem trochę, to chciałbym porozmawiać trochę o tym, że jesteśmy nieobecni, a bardziej o tym, jak być bardziej obecnym w naszym codziennym życiu. I chciałbym zacząć od takiego tematu, któremu na imię czas jest, nie? Czy od tego moglibyśmy zacząć? I ja sobie przypominam takie czasy właśnie, jak byłem małym chłopcem, ale też niedawno rozmawiałem z babcią na ten temat, która powoli dobija 90. I ona często powtarza, że kiedyś tego czasu było więcej. Mieliśmy jakby inną percepcję czasu, jakby wolniej się żyło w ogóle. Skąd to się bierze? Czy ten czas faktycznie jakoś magicznie przyspieszył ostatnio?
Ja myślę sobie, że świat wokół nas się bardzo zmienia i że przede wszystkim, można powiedzieć, jego charakterystyka jest taka, że mamy zalew informacji. Prawda, że te informacje wymagają też czasu, żeby je przetworzyć. Prawda, że jest ich cała masa. też jest tak, że nasza kultura, można powiedzieć, jest kulturą celów. Że właściwie no, przyjęło się uważać, że ojciec synowi albo rodzice dziecku stawiają taką wartość. Jak będziesz miał cele w życiu, to będziesz szczęśliwym człowiekiem. To twoje życie będzie takie, jak trzeba. I że najważniejsze to mieć cele. I można powiedzieć, jest to jakiś rodzaj takiego bardzo generalnego, egzystencjalnego przekłamania, że cel właściwie nie ma żadnej wartości jako sam w sobie. Natomiast jakby wartość w odniesieniu do naszego życia ma sens, czyli przeżycie, czyli coś, co można powiedzieć jest jakby głębokim doświadczeniem czy przetworzeniem relacji z tym światem, w którym nam przyszło istnieć. Natomiast cele mogą być różne. Można sobie postawić cel taki, żeby naładować komórkę, prawda, i taki, żeby zrealizować długofalowy projekt, i taki, żeby mieć dwoje dzieci na przykład w przyszłości i tak dalej. Teraz te cele stają się wyzwaniem dla nas. My dążymy do tego, żeby te cele realizować i cały czas nasza uwaga, nasz fokus, nasz punkt koncentracji jest na tej przyszłości, na tym punkciku, który stanowi ten cel, taki czy inny. I tych celów jest bardzo dużo do zrealizowania. I że w związku z tym tak jakby to, co mamy tu i teraz, ta cała rzeczywistość, ta rzeczywistość twojej babci, czy mojej babci, prawda, czy ta rzeczywistość nie wiem, przyrody, sztuki, naturalnego kontaktu z materią, która nas otacza, że to tak jakby przestaje być oczkiem w głowie, przestaje być punktem uwagi, że my się koncentrujemy na tym, kiedy ten pociąg dojedzie do tego kolejnego celu, a te drzewa za oknem migają. I że w ten sposób, tak jakby można powiedzieć, ten czas bardzo przyspiesza. Bo my jesteśmy właśnie w tym tu i teraz w dużej mierze nieobecni.
To tak trochę jest jak, nie wiem, matka zabiera dzieci do jakiegoś wesołego miasteczka na przykład i sobie jadą, nie? I ten jeden dzieciak rozgląda się za oknem, patrzy, co tam w ogóle się dzieje naokoło, nie? Jakieś krowy są albo jakieś łąki, skupia się na tu i teraz, tak trochę próbuje nawiązać do tego, co powiedziałeś. No a drugie dziecko tak uporczywie wręcz myśli o tym wesołym miasteczku, do którego jadą, nie? I to wszystko, co jest wokół niego, jakby nie ma zupełnie znaczenia, nie?
Tak, tylko że ja myślę sobie, że dzieci jeszcze mają taką naturalną zdolność do tego, żeby to doświadczenie wokół przetwarzać, że one się nawet jeżeli jadą do tego wesołego miasteczka, to jednocześnie ten zapach w tym pociągu czy samochodzie, ta kanapka, którą się je przedtem, że ona ma smak, że ona ma wartość, że ona ma kolory, prawda, że to wszystko jakby jest żywe. Natomiast bardzo często dla nas, jak gdyby, można powiedzieć, którzy jesteśmy nastawieni na realizację tego celu czy zadania, że to, co jest tu i teraz, przestaje być żywe. Po prostu przestajemy żyć. Że robimy się puści, robimy się tacy jakby wypłukani z kolorów, można powiedzieć.
I tak sobie myślę o tym, co powiedziałeś w kontekście naszych słuchaczy, no bo tak jak ci mówiłem wcześniej, słuchają nas liderzy, menadżerowie i ta kultura celów, no to jest bardzo obecna w ogóle w firmach, ale ja też pamiętam różne takie rozmowy gdzieś tam podczas warsztatów w organizacjach, gdzie ludzie jakby, no z tych rozmów to wynika, nie? Dla nich cele to nie jest tylko kwestia kultury organizacyjnej, tego, że pracują w tej czy innej firmie, ale to jest rzecz bardzo osobista. Wielu z nas tak żyje w oparciu o cele, że cele są, tak jak powiedziałeś, dla nas wartościami, a tego, co jest ważne, przez tą kulturę celów nie do końca widać, nie? No bo te cele nam zasłaniają na przykład wartości, nie?
No tak, ja myślę sobie, że to jest taka, tutaj może wejdę w troszkę inny temat, ale wrócę do twojego pytania, mianowicie, że jest taka różnica między pracoholizmem a zadanioholizmem, że pracoholizm to jest taka troszeczkę, powiedziałbym, działka bardziej mojego pokolenia, czy nawet pokolenia moich rodziców, czyli takiego, powiedziałbym, lat 50., 60., 70., gdzie ludzie po prostu angażowali się w pracę. Czasem ta praca stanowiła ich dom, a dom nie był domem, bo praca była strasznie ważna. Natomiast w tej chwili zadaniocholizm to jest troszkę inny rodzaj, powiedziałbym, takiej społecznej choroby. Mianowicie, że to chodzi o to, że my jakby przemieniliśmy w jakimś sensie naszą percepcyjność, naszą zdolność naszej świadomości, że zaczynamy spostrzegać rzeczywistość jako taką, która ma czy stanowi układ celów. Czyli na przykład ludzie zaczynają widzieć swoje życie prywatne w takim kontekście. Na przykład widzą, że dziecko to jest projekt, tak? Że zrobienie dziecka czy puszczenie dziecka na studia, że realizujemy jakieś projekty, prawda? Czyli zaczynamy nawet tą nomenklaturę biznesową, czy taką, powiedziałbym, informatyczną do pewnego stopnia, czy komputerową, prawda, zastosowywać w naszym życiu prywatnym. Tak jakbyśmy tą rzeczywistość tylko taką mieli. No, zwierzył mi się jeden z menadżerów na szkoleniu, ja zresztą opisuję w książce, mianowicie mówiąc, że on jak z żoną idzie na spacer, to on nie jest w stanie jakby wytrzymać takiego tu i teraz i w związku z tym wyznacza sobie punkt w przestrzeni, na przykład jakąś latarnię, jako cel, do którego idzie, prawda? I on z tą żoną idzie, już wie, że dochodzi do tej latarni, wtedy zrobi następną i tak dalej, i tak dalej.
I ma odhaczone.
I ma odhaczone, dokładnie, że to po prostu to zrealizował, 40 minut zrealizował, prawda, że na przykład bardzo wielu menadżerów uprawia w ten sposób sporty. Jak ja się pytam, na przykład, jak odpoczywasz, to większość menadżerów powie, ja biegam. Tak, ale słowo biegam właściwie nie oznacza relaksu dla ciała, tylko oznacza realizowanie celów. I że jest w tym taki paradoks, że można powiedzieć, oczywiście bieganie jako takie sprzyja zdrowiu, bo to mięśnie, bo krążenie, bo to i tamto, ale nie wychodzisz z tej kultury celów. To jest coś takiego. W związku z tym, tak jak mówię, no to tak jakby człowiek sobie stawiał cel, wchodząc do wanny, prawda? No na przykład, nie wiem, żeby woda miała temperaturę taką i taką, albo żeby nalać ją aż po wrom wanny, tak? Albo coś, to absurd jest, prawda? Że my mamy całą bogatą rzeczywistość, która nie jest związana z celami, tylko z czymś, co można by nazwać, no, takim szerokim słowem relacyjność. Prawda, że ta relacyjność właściwie, no, jest poza celami.
Ja bardzo, bardzo dobrze rozumiem to, o czym mówisz, bo też kiedyś miałem taki moment, który spowodował taki graniczny dla mnie w sumie, bo pojechaliśmy ze znajomymi na wakacje pod namiot na Chorwację i no dokładnie miałem tak jak ten menadżer, o którym piszesz. Znaczy, ja bym do tego jeszcze dorzucił, że miałem taką dużą potrzebę przy odpoczywaniu układania sobie różnych struktur. Jakby narzucałem strukturę na mój dzień. I pamiętam taką rozmowę, którą do dzisiaj przyjaciele mi wypominają, że właśnie chcieli się napić kawy. Siedzieliśmy sobie pod pinią, szum morza było słychać, była piękna pogoda, no i była, nie wiem, chyba 11, tak strzelam. No i zaproponowali kawę. Ja mówię, że ja jeszcze do 12 potrzebuję poczytać, bo akurat teraz jest mój czas taki na książkę, którą sobie zabrałem. Brałem też książkę taką do lżejszego czytania, do trudniejszego czytania. No już nie chcę tutaj się aż tak odsłaniać, ale mniej więcej wtedy stwierdziłem, że coś jest nie tak i zacząłem się przypatrywać różnym takim swoim sytuacjom. I w zasadzie zawsze, praktycznie nawet jak odpoczywałem, jechałem gdzieś tam na działkę w Beskidy, to zawsze ta struktura była, nie? Brałem konkretne książki, wiedziałem, kiedy mam od której do której czytać. Gram na saksofonie, więc brałem saksofon i w zasadzie nie grałem dla przyjemności, tylko dla właśnie określonych zadań, które wiązałem właśnie z tym instrumentem na przykład. A wokół piękne Beskidy, motylki sobie latały i można w tym wszystkim właśnie się zatopić i tego nie widzieć, nie? Jakby nie doświadczać tego, gdzie jesteś, tak jak mówisz.
No, jeśli pozwolisz mi na taki komentarz odnośnie tego, to ja bym powiedział, że właściwie mamy taką skłonność albo do tego, że jesteśmy bardziej gdzieś tam wewnątrz takimi ludźmi procesowymi, albo bardziej ludźmi strukturalnymi i że no teraz można powiedzieć, największym takim, taką własnością umysłu tych strukturalistów, w cudzysłowie, to jest aspergeryzm, prawda? Że to jest taka, taka forma, gdzie ta struktura tak jakby całkowicie dominuje nad, nad takim procesowym ja, można powiedzieć, nad moim wewnętrznym ja, które, które jest procesowo. Ale to są, można powiedzieć, i ta struktura, i te procesy, to, to są rzeczywistości właściwie do uczenia się, do takiej autoedukacji, że to nie jest coś, że jak już ktoś tak ma, to tak ma i tak,
no jasne,
i tak musi zostać, prawda? Ale to ja bym powiedział, no to właśnie jest, jest czasem dobrze dla takich osób z taką rozbudowaną strukturą, żeby chwilę poprzebywały w takim świecie płynącego strumienia, prawda? Żeby w takim świecie no, niejasności, czegoś, co jest niewyodrębnione jeszcze, co jest tak jak czasem może masz takie doświadczenie, no, że gdzieś w tle leci muzyka, prawda? Ty sobie coś pracujesz, a w tle leci muzyka i to tło bardzo często my jego nie rozpracowywujemy poznawczo, prawda? My pozwalamy, żeby ta muzyka tak wlatywała i wylatywała z nas, prawda? I że można powiedzieć teraz, wyobraź sobie, że tą muzykę wkładasz w pierwszy plan, a nie w drugi, prawda? I że dzięki temu jakby uczysz się takiego jakby przetwarzania doświadczenia, które nie wymaga ograniczenia strukturalnego. To jest oczywiście, ja mówię na takim bardzo głębokim poziomie, jak to może być, ale, ale właśnie warto sobie czasem robić takie treningi z takiego procesowego doświadczania.
No mnie bardzo dużo pomogła medytacja. Już to robię w tym momencie drugi rok. I taka, no na początku to był dla mnie właśnie osoby, która ma potrzebę struktur i takiego wewnętrznego życia. Było to bardzo trudne, nie? Żeby się skupić na przykład na oddechu, nie? Albo na słyszeniu, bo są też takie ćwiczenia właśnie w medytacji uważności, żeby słuchać otoczenie, nie?
Tak.
Te wszystkie takie mikrodźwięki, które dla nas są właśnie tłem takim nieobecnym, żeby wyciągać stąd różne rzeczy, nie? To jest, są bardzo fajne ćwiczenia. To też z muzyką cieszę się, że to podałeś, ten przykład, bo też próbowałem sobie, to też jest bardzo fajne ćwiczenie na uważność, wyodrębniać instrumenty, nie? Jak słuchałem jakiegoś kwartetu jazzowego, na przykład skup się teraz na kontrabasie, nie? Co on
no,
gra.
No tak.
I tam, gdzie jest gęściej, to jest trudniej jakby wyłonić tą linię, ale to jest też takie bardzo proste w sumie, no bo jedziemy autem w korku, słuchamy naszego ulubionego jakiegoś przeboju, nie? I możemy sobie rozwałkować ten przedmiot, ten utwór na kawałki, nie?
Tak. Ale tu ja bym chciał jeszcze dołożyć, żeby też tak jakoś nieocennie wypadło to, co ja mówiłem o strukturach, dlatego że z kolei na przykład, jeżeli zamienimy albo wykorzystamy naszą taką potrzebę strukturalizacji do rytuałów, do czegoś takiego, żeby mieć swoje rytuały, tak jak zakonnicy w klasztorze. Jakiś rodzaj, nie wiem, czasu poświęconego na coś, co ma być dla mnie, prawda? Na moje doświadczenie. Czyli to może być, nie wiem, rytuał picia porannej kawy z papierową gazetą, tak? To może być rytuał słuchania muzyki, to może być rytuał medytacji, czy modlitwy, prawda? Czy coś takiego, gdzie to jest tylko, że jakby temat tego rytuału to jest moje zatrzymanie czasu, tak? To jest moje zwolnienie, to jest moje takie jakby bycie przy sobie i przy tym smaku czegoś, co robię w tym momencie. To jeżeli my sobie zainstalujemy takie rytuały w ciągu doby, to one nam bardzo czas się troszeczkę, można powiedzieć, on się ogranicza w tym pędzeniu. Ja pamiętam, jak prezes jednego z banków mi się zwierzył, że on ma taki rytuał, że o pewnej godzinie podchodzi do okna, miał pięknie położony budynek, w którym pracował i widział takie wspaniałe parkowe drzewa i on mówi, że on przez 5 minut po prostu gapi się na to, że to jest taki jego czas i że on tak się relaksuje, tak odpoczywa przez te krótkie 5 minut, to oczywiście, no można powiedzieć, nie jest rozwiązaniem, bo on to robił po to, żeby móc dalej pracować, prawda? Więc to czasem niestety te nasze rytuały i zwalniania czasu i te medytacje czasem służą temu, żeby nie zmienić styl życia w taki bardziej doświadczający, ale żeby nabrać tych akumulatorów do kolejnych zadań, że te zadania nadal dominują i tu jest problem często.
Tak, możemy pracować jakby używając tych samych narzędzi.
Tak,
nie?
To doładuje nie? akumulatory.
Będzie kolejna aplikacja do medytacji, która nam będzie mierzyła, no nie wiem co, ale to tak jak z bieganiem, nie?
No to mi się przypomina, jak ja dla jednej firmy zostałem zaproszony w takim trochę nietypowym temacie, żeby opowiedzieć o tym, jak z małymi dziećmi pogłębić kontakt. I było ze 20 parę osób tak przy stole, takim dużym, młodych ludzi, ojców i matek, którzy mnie o różne rzeczy pytali. Ja się w pewnym momencie zorientowałem, że mniej więcej 4/5 tych osób pyta mnie nie o to, jak z dzieckiem nawiązać kontakt, tylko jak spacyfikować dziecko, żeby móc więcej pracować. I że no to było strasznie przykre. Ja im to oczywiście w oczy wywaliłem, że po prostu robią coś takiego.
No tak, ja sobie jeszcze tak myślę o tym czasie, o którym trochę tutaj teraz rozmawiamy. Takie jest rozróżnienie, starożytni Grecy go mieli, na czas Chronos i Kairos. Nie wiem, czy się spotkałeś z czymś takim. Ten czas Chronos to jest właśnie czas, który potrafimy mierzyć zegarkiem. To jest ten czas naszych kalendarzy, no nie wiem, telefonów, maili, różnych narzędzi, których używamy też w pracy, ale w życiu do zarządzania zadaniami na przykład. Bo sam takiego używam. A ten Kairos to jest taki czas właśnie związany z jakimiś rzeczami, które są ważne w naszym życiu. Myślę sobie, że ten prezes, który stawał przy oknie w ramach tego swojego rytuału, no to doświadczał tego czasu Kairos bardziej, nie? Tego takiego zatrzymania. On jest niemierzalny zegarkiem, ten czas. Nie?
To jest tak, on jest niemierzalny. To jest rodzaj jakiejś przestrzeni takiej. My to często nazywamy, że to jest taka głębokość czasu. Że czas ma taki wymiar głębokości, że czas jest trójwymiarowy w gruncie rzeczy, tak jak przestrzeń. I że w związku z tym jakby w momencie, to można powiedzieć, są takie zależności, że im bliżej jesteśmy siebie samych i swojego doświadczania i swojej uważności, tym ten czas jest wolniejszy. I im bliżej jesteśmy procesów naturalnych, czyli takich rzeczy jak kontakt z taką prawdziwą materią, prawda? No, odwrotnością procesów naturalnych może być kontakt z elektronami na ekranie komputera, prawda? Że to nie są rzeczy naturalne, tam właściwie na tym ekranie w gruncie rzeczy nic nie ma w sensie materii, prawda? Że albo jakieś jej resztki. Natomiast takie rzeczy to wszyscy wiedzą, prawda? Że lepienie z gliny, grzebanie w ziemi, dotykanie wody, obejmowanie drzew, że to są wszystko nawet symbolicznie takie czasy spotkania i takie właśnie czasy przestrzenne, takie czasy trójwymiarowe. Czasem ludzie nawet, można powiedzieć, uciekają, będąc w pracy, już nie mając tej możliwości jak ten prezes banku, ale wyobraźni po prostu uciekają właśnie do tej Chorwacji albo w jakieś inne miejsca i sobie to po prostu próbują wyobrazić, żeby się zrelaksować, albo że są na jakiejś łące i wdychają świeże powietrze, no takie rzeczy robią, tak, żeby poczuć tą relację.
No być może, tutaj mam odpowiedź dla babci, być może więcej było Chronos wtedy, jak była młodsza i więcej takiego pogłębionego doświadczenia czasu niż tego czasu takiego właśnie związanego z zegarkiem i z tym naszym takim zabieganiem, nie? I tak. Bodźcami, które tak. Nas atakują z każdej strony w zasadzie.
Tak.
My się oddajemy, o tym dużo mówisz tutaj dzisiaj, takiemu trochę działactwu, nie wiem, aktywizmowi jakiemuś. Tak się zastanawiam, z czego to się bierze. Czy, nie wiem, bronimy się przed czymś, że, nie wiem, boimy się jakiegoś zagrożenia ze strony, nie wiem, świata zewnętrznego, że ktoś nam coś zrobi. Musimy cały czas być w takiej no, permanentnej mobilizacji, nie otaczać się jakimiś różnymi... Te zadania trochę służą jak takie zbroje w naszym życiu, które zakładamy, te cele, które cały czas sobie definiujemy.
Z czego to się bierze? Rozumiem, że to jest tak. twoje pytanie. To ja mogę tylko posnuć pewne hipotezy. No, ja myślę, że człowiek w ogóle funkcjonuje w oparciu o takie dwie potrzeby, takie metapotrzeby. Jedna to jest potrzeba więzi i wspólnoty, a druga to jest potrzeba potwierdzenia swojej tożsamości, czyli swojej odrębności. Czyli jesteśmy w pewnym sensie w takim jakby konfliktowym ustawieniu do rzeczywistości, że z jednej strony poszukujemy rodziny, bliskości, ciepła, chcemy mieć dzieci, chcemy być w jakiejś wspólności, nie chcemy być wykluczani, a z drugiej strony no jednak jesteśmy kimś, każdy z nas jest kimś specyficznym, kimś, kto się wyodrębnia, kto dąży, kto robi karierę. I teraz to, co jest charakterystyczne dla dzisiejszej epoki, to jest, mówię o naszej kulturze, to jest ciągły niepokój. To jest niepokój, czyli to jest taki rodzaj takiej preemocji, która mówi o tym, czy ja nie będę wykluczony, czy ktoś mi da uznanie, które tak bardzo potrzebuje moja tożsamość, mnie zauważy, czy ja nie będę przez kogoś odrzucony albo opuszczony, czy ja nie stracę rodziny i że ten, można powiedzieć, ten konflikt takiego, przepraszam, klasycznego menadżera, to jest taki, czy jeszcze jak ja wezmę to zadanie, żeby się wyodrębnić, żeby zostać pochwalony przez mojego szefa, to czy ja nie stracę mojej żony, czy ja nie stracę mojej rodziny, prawda? To jest ten ból i to cierpienie bardzo często ludzi w takim rozjeździe, prawda? I że ten niepokój też powoduje, niestety niepokój produkuje działanie, produkuje aktywizm, że to jest taki stan wewnętrzny, który jakby szuka zaczepki, szuka tematu, żeby się rozładować. Więc im więcej mamy w sobie niepokoju, tym będziemy bardziej realizowali takie zadania nawet nieważne, nawet z tej siatki Koweja, prawda, takie, które są pilne i nieważne, prawda, czyli te ostatnie, żeby cokolwiek robić, prawda, no i też to, co charakterystyczne, o czym też piszemy w książce, to coś takiego, że my się oddajemy często czegoś, co nazwaliśmy alokacja bezkierunkowa, czyli że przychodząc po tej pracy do domu, po tych zadaniowej rzeczywistości, że to nie jest tak, że my się od razu przełączamy na tryb relacyjny, że się spotykamy z naszą małżonką, że patrzymy jej głęboko w oczy, że mamy przestrzeń, żeby ją wysłuchać albo coś powiedzieć, tylko my mamy tą świadomość tak nastawioną na te zadania, że sobie organizujemy mikrozadania w domu. Czyli na przykład takim mikrozadaniem jest wzięcie pilota telewizyjnego i strzelanie po kanałach, przerzucanie tych kanałów, nie oglądanie w zasadzie niczego. No, scrollowanie telefonu, no to jest w ogóle klasyka, bo to się robi właściwie w każdym momencie. Czyli znowu mamy takie, można powiedzieć, takie co dalej, prawda, że to przerzucanie tych kanałów czy wiadomości w telefonie, to jest co dalej, prawda, czyli cały czas jesteśmy w trybie zadaniowym. To mogą być gry komputerowe, to może być internet, prawda, który wciąga, gdzie się szuka i na to tu czas płynie błyskawicznie. My to jakby, no, jesteśmy, oddajemy się temu i to ma być nasz relaks, prawda? I że ten relaks często, no też do wielu menadżerów odsłuchiwałem, że mówię, mi to bardzo dużo czasu zajmuje, ja tracę na to 2-3 godziny, czasem nie mogę się położyć spać, tylko siedzę w tym komputerze i jakby nie umiem z tego wyjść, prawda? Że to jest taka, można powiedzieć, przestrzeń właśnie takiego odreagowania też tego niepokoju, który w nas jest.
Też być może nam to daje jakieś poczucie kontroli też nad rzeczywistością.
Bardzo możliwe, chociaż ja tu bym, oczywiście mówię, tu nie ma złotych rad w tym wszystkim. To jest bardziej taka rzeczywistość, żeby ją przede wszystkim zdefiniować, zauważyć, pójść tak przez swoje życie i przyjrzeć się temu, czy tak jak ja żyję, czy to jest rzeczywiście dla mnie okej. Czy to moje życie, jakby, czy te sensy, które chcę uzyskać, uzyskuję? Tak? Czy to, co jest, czy są tu takie obszary do zmiany? Często to są duże tematy, czasem to jest niewiele trzeba, że rzeczywiście można wejść w jakiś tryb, w jakieś rytuały, nauczyć się jakiejś medytacji i to już będzie pomagało. Albo dogadać się bardziej ze swoją rodziną na jakąś większą obecność w domu, prawda, i tak dalej. Albo na siłę czasem zagryźć zęby, nie włączać tego telewizora czy komputera, nie sprawdzać tych maili o 11 w nocy, co szef napisał, prawda? Tylko trochę sobie pooddychać, nawet zidentyfikować w ciele gdzieś swój ten niepokój, napięcie, pójść do bliskiej osoby, powiedzieć, wiesz, nie mogę się rozluźnić. Mam taki kłopot, posiedźmy razem, nie wiem, potrzymajmy się za ręce, napijmy się razem herbaty, wiesz, pomilczmy, ale nie oglądajmy telewizji, seriali, ani żadnych takich rzeczy, po prostu posiedźmy, pomarnujmy czas. Tu też jest takie zdanie do refleksji, prawda, potem mam prawo do marnowania czasu. To jest takie ważne zdanie, myślę sobie, które każdy gdzieś z tyłu głowy powinien nosić, że to jest nasze prawo i mówię, paradoks polega na tym, że im bardziej mamy na to zgodę, tym więcej mamy czasu.
Tak, to daje do myślenia to zdanie, tak też trochę się zawiesiłem nawet, jak ciebie słucham. To może być trudne bardzo, to o czym mówisz.
To może być trudne, tak. No, to jest trudne, ale myślę sobie, że po to jesteśmy, po to mamy świadomość, żeby patrzeć, co możemy poprawić w naszym życiu. Żeby jego jakość była po prostu inna. Ale to się też przekłada na pracę. To jak już mówimy o naszej pracy zawodowej, to ja myślę o takiej rzeczy jak nasza przytomność, jak nasza sprawczość taka biznesowa, jak nasza siła wpływu na innych ludzi, jak nasza zdolność na przykład do prowadzenia coachingu. Ja mam wiele doświadczeń na przykład w nauce takich po prostu komunikacyjnych rzeczy, czy coachingowych, czy no takich trudnych rozmów z pracownikami, gdzie menadżerowie często po prostu nie mają przestrzeni, żeby słuchać. Że nie mają po prostu, że to jest dla nich tak trudne, żeby na przykład usłyszeć, co jest do nich mówione, żeby to spróbować ponazywać, żeby jeszcze dać taki feedback, który rzeczywiście będzie miał wpływ na tego pracownika i dopilnować, żeby ten wpływ się zadział, tak? Że na przykład bardzo często menadżerowie nie informują o czymś, że coś jest nie tak, coś trzeba poprawić, po czym o tym zapominają kompletnie. Tak? I ten pracownik na przykład poprawia to coś, co miał poprawić, ale nikt tego nie widzi. W związku z tym on znowu robi błędy, bo on nie został tutaj zauważony w tej poprawie, w tym procesie jakiegoś takiego postarania się, prawda? Że to są wszystko strasznie ważne rzeczy, ale mówię, ten aspekt, czy zadanie, czy ludzie, który jest takim klasycznym konfliktem menadżerskim, no bo jedno i drugie jest bardzo ważne, to myślę sobie, że ten aspekt ludzki bardzo wiele zależy od tego, jak zarządzamy tym naszym czasem osobistym.
Tak jak ciebie słucham, to kilka razy też pojawia się w twoich wypowiedziach słowo sens, czy poczucie sensu, nawet na początku.
Tak.
Powiedziałeś coś takiego, że to poczucie sensu życia zostało zastąpione liczbą zdefiniowanych celów. Trochę tak jest. I czy ten sens, czy poszukiwanie w ogóle sensu nie jest takim właśnie remedium na to wszystko, o czym tutaj mówimy?
Tak, ja myślę sobie, że jest, że to poszukiwanie sensu jest chyba dobrą wskazówką taką, że właśnie, że jeżeli coś ci nie gra, nie pasuje, to może zacznij tego szukać, bo no to jest taka niekwestionowana wartość życia, prawda, że też ta droga poszukiwania właśnie nie jest łatwa, że ona ma wiele przeszkód, że po drodze jest wiele cierpienia często, że trzeba z czegoś zrezygnować, że trzeba gdzieś ustąpić, że trzeba być może z czegoś się wycofać. Ja pamiętam taki moment w życiu, gdzie ja musiałem, zdecydowałem się na to, żeby bardzo ograniczyć zarabianie. pieniędzy, żeby móc coś zmienić więcej, ponieważ też ta książeczka, którą napisaliśmy o nieobecnych, no jest na bazie naszych doświadczeń życiowych. Myśmy mieli czwórkę dzieci i bardzo dużo pracy i byliśmy jak psy gończe z żoną, po prostu zasuwający przez radzący sobie jak cyrkowcy czasem. Tu dzieci, tu praca, tu gdzieś z dziećmi do pracy albo no, jakieś cuda wyprawialiśmy po prostu, także to też tak było.
I jeszcze napisaliście książkę do tego.
A to książkę to teraz niedawno, już dzieci są dorosłe w pełni. Także.
Książkę bardzo polecam. To jest moja chyba ulubiona książka Piotra i Marii Fijewskich, bo napisaliście kilka książek. Mam, zdaje się, że wszystkie, ale ta jest taka najbardziej właśnie szczypiąca duszę i otwierająca głowę na właśnie współczesność trochę i na te problemy, z którymi się mierzymy chyba wszyscy. To poczucie sensu, czy to jest coś związanego z duchowością, czy jakby poszukiwanie takich duchowych ścieżek, bo też mamy teraz trochę taki trend, to się zaczęło robić modne, czy to nie jest wynik właśnie tego, że tego sensu nam brakuje, że szukamy jakiejś takiej duchowości, niekoniecznie nawet religii. No z religią też tak jest, że wiele osób no szuka trochę takiego właśnie substytutu religii na różne sposoby, różnie się to też kończy. Te poszukiwania?
No, to takie fajne pytanie jest, bo gdybyśmy mieli na moment odsunąć religię, a zostawić samą duchowość, żeby można powiedzieć, religia jest takim tematem budzącym wiele, wiele napięć w tej chwili, zostawić samą duchowość, to ja bym powiedział, że z taką neutralną duchowością są związane no, takie rzeczy, jak na przykład wiara w to, że świat jest w jakimś dobrym porządku, prawda? To znaczy, że my możemy zawierzyć jakimś naturalnym procesom, prawda? Że możemy w jakimś sensie no, zaufać, że na przykład takim rzeczom, że jeżeli będziemy autentyczni, to nasze życie będzie lepsze. Albo jeżeli będziemy korzystać z, nie wiem, z praw przyrody, to nasze życie będzie jakoś bardziej wartościowe. Albo jeżeli zaufamy relacjom, prawda, nie wiem, nawet bliskim, tak, to tej miłości będzie w tym życiu więcej na przykład, prawda, że to jest takie coś i myślę sobie, że fajnie jest, jeżeli mamy taki obszar w sobie, w którym możemy powiedzieć, być może to nie ja, tylko jakaś taka dobra siła, która nam pomaga przetrwać albo wydostać się z czegoś, albo rozwinąć coś, prawda, jest gdzieś w nas. I jak mówimy o sensie, to ja myślę sobie, że to ma ogromny związek z taką właśnie duchową przestrzenią, gdzie już wchodzimy w takie właśnie obszary albo takich wielkich kategorii, prawda? Takich kategorii jak miłość na przykład, prawda? Czy zaufanie do świata, prawda? Czy jakiś rodzaj wiary w coś, tak? Coś, co jest silniejsze od nas, albo jakoś no my różnym rzeczom zawierzamy, prawda? No, na przykład zawierzamy naszemu organizmowi, który cały czas pompuje krew, prawda? No nie kontrolujemy tego. No musimy temu w jakimś sensie zaufać, prawda? Że to coś, co powoduje, że żyjemy i nie umieramy w tym momencie, dzieje się poniekąd samo i bez naszej kontroli, prawda? Że to są takie całe szczęście w nas procesy, w których bierzemy udział, a one rzeczywiście w naturalny sposób się dzieją, tak? Ale ja jeszcze wrócę do tego, że w ogóle jeszcze raz powtarzam, ten kontakt z naturalnymi procesami, że to jest wielka, w tym jest taka jakaś mądrość, to jest no coś takiego, że można powiedzieć, tam gdzie mamy kontakt ze swoim ciałem, tam gdzie mamy kontakt ze swoim oddechem, Tam, gdzie mamy kontakt z materią, z dotykiem, tak, ze zmysłowością naszą, że to wszystko są takie rzeczy, które mówią, ja jestem w relacji i ten sens się pogłębia, prawda? Ten sens, to poczucie sensu się pogłębia, prawda? Że to, że to jest coś takiego i gdzieś tutaj, ja myślę sobie, że też każdy może mieć taką swoją osobistą ścieżkę poszukiwań właśnie tego sensu, że to, co powiedziałeś o tych poszukiwaniach, że wydaje mi się jakoś strasznie ważne tutaj.
Użyłeś, tak tutaj cię słuchałem z uwagą na temat zawierzenia, bo jakby to, żeby mieć jakby dostęp do naszego środka, czy do tych wszystkich przeżyć duchowych, to jest ta, tak jak ciebie rozumiem, umiejętność zawierzenia, czy naturalnym procesom, relacją i tak dalej, ale pokazujesz takie dobre, zdrowe, bym powiedział, rozumienie tego słowa, bo mi się zawierzenie kojarzy siłą rzeczy właśnie z religią, z chrześcijaństwem i wiele osób, jakoś zawsze to był dla mnie, to było takie niezrozumiałe, to zawierzenie jakiejś sile wyższej, Bogu na przykład, traktuje jako zrzucenie trochę odpowiedzialności, nie? Albo ty, Panie Boże, się tym zajmiesz. Ja nie muszę już nic robić w zasadzie, nie? Ty pokazujesz takie zawierzenie, które daje ci poczucie sens i też takiego spokoju, bezpieczeństwa, że to wszystko, co się dzieje, te relacje, w które wchodzę ze światem zewnętrznym, z naturą, są okej. Okay. One będą nas jakby wspierać w naszym życiu po prostu. To nie jest tak, że bez względu na to, czy po tej drugiej stronie ktoś właśnie wierzy w Boga, czy w jakiś porządek.
Nie, to nie o to chodzi. To mi się wydaje, że tutaj z tym zrzucaniem odpowiedzialności to jest pewnie jakiś inny temat, jakieś mocne uproszczenie, albo rzeczywiście jakiś kontekst takiego... Ja bym powiedział, ja bym bardziej podał tutaj przykład takiego zawierzenia z mojej pracy psychoterapeuty na przykład. Myśmy niedawno zrobili badania polsko-brytyjskie z taką gwiazdą brytyjską psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej i z panią profesor tutaj od nas z KUL-u na temat tak zwanej głębi relacyjnej. Głębia relacyjna to jest taki kontekst pracy terapeutycznej na takim bardzo pogłębionym kontakcie z klientem. I teraz okazało się, że terapeuta pracujący w tym fachu, czyli też zadaniocholik bardzo często, mający dużo pacjentów, często się wypala. Tak jak menadżer. I że im bardziej wchodzi w głęboki kontakt ze swoim klientem, tym mniej mu grozi wypalenie. I to jest po prostu udowodnione. I to jest w najlepszych czasopismach, że tak powiem, światowych się te badania ukazały, są opisane i tak dalej. I co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Czyli że można powiedzieć, że tylko takie głębokie otwarcie terapeuty na swojego pacjenta uwalnia go od wypalenia. No i tutaj można powiedzieć, rzeczywiście jak na to popatrzeć, to wchodzi w to taki element właśnie nie takiego, że my wszystko musimy kontrolować i po prostu to życie tylko na tych celach, na tych strukturach i na tych zadaniach, ale że są takie rzeczy, gdzie trzeba zrobić letting go, że trzeba zrobić takie odpuszczenie, gdzie trzeba właśnie się otworzyć na coś albo skorzystać z tego właśnie płynącego strumienia, czy z intuicji swojej, czy ze swojego jakiegoś otwarcia i że to są takie, no tak jak się uzyskuje właśnie w medytacji albo gdzieś, prawda, że to są takie strasznie ważne momenty, strasznie ważna ścieżka, którą można iść, ale również w biznesie.
Taki piękny przykład w waszej książce się pojawił, to chyba nawet był twój rozdział na temat właśnie pewnych warsztatów, które prowadziłeś z menadżerami i podczas tych warsztatów używałeś takich ćwiczeń grupowych, psychologicznych, gdzie właśnie no można powiedzieć, że nie było celu. Ja miałem bardzo podobne doświadczenia też. Jakby celem było podoświadczanie pewnych relacji, które się tam tworzyły, podoświadczanie sytuacji i miałeś problem właśnie, ale była dyskusja na temat, a po co to robimy, nie? Jaki jest cel tego ćwiczenia? To jest fajny przykład pokazujący na to, że właśnie my wszędzie tego celu się doszukujemy, A czasami trzeba się tak puścić, no właśnie, jak powiedziałeś, nie? Żeby tak, to jest ciężko też tak zdefiniować i zwerbalizować, o co chodzi, ale po prostu poddać się temu, temu co jest i podoświadczać, nie? I to jest jakby cel wtedy, którego nam brakuje.
Tak, tak, tak.
A propos sensu jeszcze, chciałbym nawiązać też do jednego pięknego fragmentu z waszej książki i sobie nawet go podkreśliłem kilka razy, że sensu nie można wymyślić, trzeba go znaleźć i przeżyć. I tam jest taki przykład, taka piękna metafora z witrażem. To jest tak, jak spoglądamy na witraż w jakiejś świątyni i na zewnątrz nie widać tego całego piękna, który jest w środku. Na przykład w Krakowie polecam odwiedzenie kościoła Franciszkanów. I tam jest piękny witraż Boga Stwórcy, warto zobaczyć, ale właśnie jego nie widać tak z zewnątrz, nie? Ale od środka odsłania się całe bogactwo tego, co tam jest i właśnie w waszej książce porównaliście to doświadczenie do doświadczenia sensu, że dopiero kiedy wejdzie się do tej świątyni życia, z tym swoim życiem się jakoś spotkamy, to właśnie dzieją się cudowne rzeczy. I to nie tylko na poziomie głowy też, ale napisaliście, że na poziomie swojego serca, życia, nie? Spotykamy wtedy ten sens. Piękna, piękna metafora.
Na bazie tego piękna ja bym jeszcze powiedział, że to nie musi być tak, że to mamy gdzieś tylko w kościołach albo z bliskimi ludźmi, albo na łonie przyrody, ale też ja myślę sobie, że warto, tu się zwracam też do menadżerów, szukać tego witrażu i tego doświadczenia witrażu w pracy, żeby się zatrzymać, żeby zobaczyć na przykład, gdzie leżą moje sensy w tym, co ja robię. Że na przykład zwróćmy uwagę na to, no rzadko kiedy ktoś z menadżerów no myśli o tym, że czuje sens w tym, żeby nabić kieszeń jeszcze właścicielowi tej firmy, prawda? Że to nie jest temat. Temat jest taki, że spotykamy fajnych ludzi, spotykamy jakichś przyjaciół czy kolegów, z którymi nam się fajnie rozmawia, że być może nasz, nie wiem, szef jest takim człowiekiem, którym w jakiś sposób są takie momenty takich dobrych relacji albo czegoś dobrego, że może jest mi potrzebne, że czasem robię prezentację i jestem dumny z samego siebie, że czegoś dokonałem, co było trudne, prawda, że w różnych momentach możemy ten sens wyłapywać, tak, a jeżeli nie możemy, to dobrze jest sprawdzić, co jest nie tak i gdzieś tutaj już użyć, no można powiedzieć, narzędzi asertywnych czy innych sposobów, żeby poszerzyć troszkę te pola witrażowe, prawda, to.
Mamy też taką tendencję do unikania doświadczeń, do unikania takiej refleksji o nas samych. Nie zawsze się lubimy skupiać jakoś na sobie, na emocjach, na uczuciach i mam trochę wrażenie, że akurat też pracuję z kadrą menedżerską, liderską i wiem, że właśnie zastanawiałem się, z czego to wynika, ale tak oprócz tego, co wspominałeś trochę, że jest taka tendencja wśród liderów, żeby biegać na przykład maratony, triatlony, to też jest taka tendencja do tego, żeby bardzo z kolei, mimo że unikamy tych takich autorefleksji, żeby bardzo mocno doświadczać w krótkim czasie. Nie? No to widać na przykład, opowiadał mi jeden menadżer, że a wiesz, byłem w Stanach i jest tam taka fajna wyprawa do Meksyku, możesz nurkować z rekinami na przykład. Nie? W ogóle jak mi o tym opowiadał, to mi się ciepło robiło, jak pomyślałem, że mam gdzieś w klatce w oceanie pływać z rekinem na przykład, nie? No to jest tylko jeden z przykładów, nie? No bo niektórzy skaczą tam na bungee, na spadochronach, gdzieś tam jakieś różne dziwne rzeczy robią. I zastanawiałem się, z czego to wynika. Czy to jest próba jakby właśnie takiej trochę regeneracji szybkiej, mentalnej?
Na te przykłady, o których mówisz, reaguję nawet powiedziałbym złośliwościami, bo bym powiedział, jeszcze się można ciąć. Żeby poczuć, prawda, że to rzeczywiście to są takie, że tak powiem, ostre jazdy dla osób, które właśnie tkwią w tych zadaniowym trybie cały czas. Dlatego, że można powiedzieć, ten zadaniowy tryb, jeżeli on trwa długo, to on znieczula. on jakby odchodzimy od kontaktu ze sobą, ale w dosłownym sensie. No na przykład menadżer wraca do domu, siedzi przy obiedzie czy kolacji z rodziną i zapytany o coś albo w pół zdania przerywa innym i na przykład wygłasza przemówienia. No to jest taki klasyczny tata, prawda, z którego się cała rodzina śmieje, bo on nie kuma, nie kontaktuje, nie widzi nikogo, nie słyszy, zero empatii i tak dalej, że to nam się robi. No to jedyne, co nam pozostaje, to skoczyć między rekiny, żeby cokolwiek poczuć. Ja znam menadżerkę, której delfin połamał żebra w trakcie takich właśnie team buildingów czy czegoś takiego. I to oczywiście, no niektórzy to kochają, jakieś zjazdy z torów saneczkowych, prawda, czy coś, bo to, ale to są te ekstremalne rzeczy, są tak jakby można powiedzieć takim żałosną próbą dostania się do swoich uczuć. I lepiej, myślę sobie, zadbać o to, żeby ten kontakt ze sobą i żeby te uczucia nie ginęły nam, żeby ten świat emocji pozostawał, żeby ten świat doznań fizycznych, cielesnych, zmysłowych i tak dalej, żeby on był, żeby na przykład ludzie zadaniocholiczni przestają, przepraszam, uprawiać seks. No, po prostu to się dzieje. I to wygląda dosyć przerażająco. Dla mnie, może jestem z jakiegoś starszego pokolenia i jakoś to inaczej widzę, ale ja bym powiedział, zadbajmy, kochani, o to, żeby czuć. Prawda? Że jeżeli przestaniemy czuć, to po prostu rzeczywiście rekiny nam pozostaną.
Tak zerkam na zegarek i zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy. Takie mam pytanie jeszcze na koniec. Może się jakoś z nim zmierzysz. Co byś podpowiedział naszym słuchaczom, żeby bardziej żyć, żeby być bardziej obecnym w życiu?
No, ja bym powiedział, może ja tak to spróbuję też technicznie troszkę do tego podejść. Ja bym powiedział, mamy takie trzy obszary w sobie. Jeden to jest nasze ciało, drugie to są nasze uczucia, które też są w ciele. No i są jeszcze nasze myśli, wyobrażenia i tak dalej. Że ja bym proponował, żeby najpierw spróbować zobaczyć, jaki ja mam zasięg, tak jak komórka ma zasięg, ja mam zasięg z sygnałami, które płyną z mojego ciała, z tym, czy ja umiem w ogóle dostrzegać w sobie jakieś emocje, czy umiem je nazywać, czy jestem w stanie oświetlać na przykład i widzieć na przykład o czym myślę teraz, czyli mieć taką autorefleksję, czy taką latareczkę, którą mogę właśnie oświetlić swoje sygnały z ciała, emocji i z głowy, prawda, że po prostu, czyli tworzyć sobie taki system, powiedziałbym, takiego łapania kontaktu ze sobą. To wymaga pracy, to wymaga pewnej jakby otwartości na siebie. No na przykład takim klasycznym, myślę sobie, dla ciebie liderze, menadżerze, jest taki przykład, gdy ktoś daje ci feedback, gdy ktoś daje ci informację zwrotną. To ja wiem, że może ci być trudno przyjmować krytykę, może ci być trudno, chciałbyś się obronić, zaargumentować, ale załóżmy, że to jest feedback krytyczny. Spróbuj zobaczyć, co się z tobą dzieje. Jak reaguje twoje ciało, jak reagują twoje emocje, ale spróbuj też popatrzeć na to, czy coś jest w tej informacji zwrotnej, co na przykład udałoby ci się przyjąć, co udałoby ci się wykorzystać do twojego rozwoju, do twojej pracy nad sobą. Pokazuję taki przykład takiej relacji z rzeczywistością, gdzie jakby bycie przy sobie może tylko dobrze zaprocentować na przyszłość i powiedzieć tak, rzeczywiście tutaj w tym punkcie to rzeczywiście on ma rację, ja bym mógł rozwijać ten kawałek, chociaż powiem szczerze, że zwrócił się do mnie w nieprzyjemny sposób i o tym muszę powiedzieć, tak, że jakby, że ta selekcja tego, co ja mogę wykorzystać, co ja mogę odsunąć, ale cały czas trzymanie tego kontaktu ze sobą może powodować, że my ten czas zwalniamy, że my uczymy się, co w nas pracuje jako nasza potrzeba i czego poszukujemy i że w gruncie rzeczy to poszukiwanie stanie się po prostu poszukiwaniem sensu.
niektóre z tych rzeczy mogą być trudne też dla naszych słuchaczy. Tak sobie myślałem o emocjach na przykład, nie? Czy właśnie wtedy nie warto pomyśleć też o skorzystaniu z jakiejś pomocy?
Tak.
Bo nie wszyscy potrafią. To jest taka rzecz, o której się dużo mówi, ale też od strony właśnie, tak jak mówiłeś, ze słuchaniem. Nie? O słuchaniu się bardzo dużo mówi teraz w biznesie, ale sam wiem najlepiej, prowadząc podcast chociażby, jak trudno jest mi słuchać. Nie? Tak na co dzień. Nie? Łapię się na takich rzeczach, które jak autopilot mi się uruchamiają czasami, nie? W ramach jakiejś tam relacji z drugą osobą. I tak samo z emocjami jest, jak trudno jest nazywać na początku te emocje, więc to też może jest taka rzecz, z której warto skorzystać.
To jeszcze ja na koniec powiem z kolei, że jest taka nowa metoda, którą my wprowadzamy w tej chwili na rynek biznesowy, która się nazywa komunikacja focusingowa. Focusing jest taką, powiedziałbym, trochę szerszą niż mindfulness, czyli uważność, sposobem pracy ze swoim ciałem, w takim sensie, że można się nauczyć z ciała odczytywać znaczenia. Nie tylko emocje, ale znaczenia. I że w związku z tym człowiek tak jakby bardzo poszerza po pierwsze kontakt ze sobą, a po drugie korzysta z takiego potencjału jak mądrość swojego ciała, na przykład w decyzjach, w rozumieniu sytuacji biznesowych, w komunikacji, w coachingu i tak dalej. To w tej chwili już zaczynamy robić pierwsze warsztaty.
I gdzie się można zapisać na te warsztaty? Korzystając z waszej strony na przykład, tak? W Intrze, ośrodek Intra.
Tak.
Zapraszamy nas na stronę www i tam wszystko znajdziecie. To bardzo ciekawe jest. A kto w ogóle stoi za tym pomysłem? Komunikacja focusingowa. Tu moja ciekawość się włącza.
Instytut focusingu jest taki guru od focusingu, który już nie żyje, się nazywa Eugene Gendlin. To jest taka metoda pracy terapeutycznej, ale Gendlin jest w ogóle filozofem. To jest niezwykle ciekawa filozofia doświadczania. To znaczy on się zajmował tym, czym jest właściwie doświadczanie człowieka. No to jest taka kwantowa filozofia, o tak bym powiedział, jakby z tej półki mniej więcej, więc dosyć trudna, bardzo ciekawa, właściwie areligijna, choć mocno duchowa, tak bym powiedział. Natomiast to jest metoda, to nie jest podejście terapeutyczne, ale metoda stosowana przez terapeutów doświadczeniowych, ale też wykorzystywana w biznesie do takiego poszerzenia głównie zasobów do komunikacji i diagnozy sytuacji różnych problemowych.
Bardzo, bardzo zachęciłeś, mam, powiem przewrotnie, kolejne zadanie przed sobą.
To super.
Piotrze, bardzo dziękuję za dzisiaj. To była,
ja też bardzo dziękuję Tobie, bo te Twoje pytania były bardzo inspirujące.
Halo, jesteś tam jeszcze ze mną? Mam nadzieję, że tak, bo chciałbym bardzo podziękować na koniec wszystkim patronkom i patronom podcastu Manager Plus, tym wszystkim kochanym, hojnym ludziom, bez których tej audycji by nie było po prostu. Dziękuję też osobom, które odnowiły lub przedłużyły swoje wsparcie na kolejny miesiąc. Też bardzo szczególnie, jak zwykle, przy każdym odcinku chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować mecenasowi podcastu w firmie iSolution. No i też dziękuję ogromnie wszystkim nowym osobom, które mi zaufały. Wśród nich jest jeden patron anonimowy, który prosił o nieujawnianie imienia. Jest Jan, jest Mikołaj i jest Marcin. Bardzo, bardzo wam dziękuję, że znaleźliście się na pokładzie patronek i patronów Managera Plus. Przesyłam dużo wdzięczności, no a pozostałym osobom, jeżeli podoba wam się podcast Manager Plus, jeżeli podoba wam się i rezonuje, co najważniejsze, misja tworzenia liderów na zwinne czasy, zmiany swojego życia, to zapraszam oczywiście na Patronite. A jeżeli chciałabyś wystąpić w audycji którejś kolejnej Managera Plus i zostać jej partnerem, jeżeli chcielibyście się podzielić jakąś swoją wiedzą, doświadczeniem, poopowiadać o tym, co robicie w swoich firmach, organizacjach, jak pracujecie z zespołami, jakie dobre praktyki macie u siebie, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Wystarczy, że napiszesz do mnie, korzystając z formularza kontaktowego na stronie mariuszchrapko.com. Jak taka współpraca mogłaby wyglądać? Niedawno nagrywałem taką miniserię o siłach specjalnych w biznesie. Łatwo ją wyszukać. To jest taki przedsmak tego, co może cię czekać. To już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.